Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry Państwa i moim gościem Magdalena Lesiecka, etnografka Muzeum Pomorza Środkowego. Człowiek absolutnie na plus, z pasją, z wiedzą, inspirujący bardzo wiele osób, w tym mnie osobiście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zostaje się etnografem?
Zastanawia się przez całe dzieciństwo, czy podróżować, czy zgłębiać naturę człowieka. Wahałam się przez całe liceum między psychologią, socjologią, a kulturoznawstwem. I uznałam w ostatnim momencie, że przecież to jest jedyne połączenie, etnologia.
Naprawdę?
Tak.
To ja jako kulturoznawca do głowy by mi to nie przyszło.
Tak i co ciekawe, chyba to mnie trzyma do dzisiaj i właśnie z takiego podejścia rozwija się pasja, że zawsze mnie fascynowała nie tylko teoria, tylko praktyka. Mhm. I druga strona danego zagadnienia, nawet naukowego, merytorycznego, jak na przykład tkactwo, gdzie jest początek, gdzie jest dokładnie ta praktyczna strona i w taki sposób zaczęłam tkać, prząść. Zaczęłam śpiewać białym głosem, bo zawsze byłam zafascynowana nie tymi teoriami socjologicznymi, etnograficznymi, opisami, tylko tym dosłownie, co my opisujemy.
Magda Lesiecka, drodzy Państwo, jest też człowiekiem, który nam ratuje życie, jak my to mówimy radiowo. Czasem wspiera nas właśnie opowiadając o obrzędach dawnych, także tych, z których czerpiemy dzisiaj. Skąd ty bierzesz wiedzę? Studia dały ci tą wiedzę, czy musiałaś sama doszukać, doczytać, porozmawiać może tak z ludźmi i od nich wyciągnąć te informacje?
Studia były dawno temu, więc myślę, że już niewiele pamiętam. Czytam, ale najbardziej fascynuje mnie rozmowa z ludźmi, tak? Mhm. Bo nawet jeśli realizujemy proste rozmowy, jakieś badania terenowe, które dotyczą konkretnego zagadnienia, zawsze w tych opowieściach pojawiają się jeszcze inne. I tak naprawdę konglomerat tych wszystkich właśnie wypowiedzi sprawia, że ta wiedza się poszerza, że przede wszystkim jest się z autentycznymi świadkami tej historii. Czy ona dotyczy sztuki ludowej, zdobnictwa, jak na przykład w przypadku teraz prowadzonych rozmów przed otwarciem wystawy kwiatowej, ale wielu innych zagadnień. Za tym stoi człowiek, tak po prostu. Jego opowieści i uważność słuchania, myślę, że poszerza ciągle tę wiedzę.
A czy według ciebie etnograf jest trochę detektywem też? Rozwiązujecie zagadki, dochodzicie do prawdy, szukacie tych najstarszych źródeł albo właśnie tych najstarszych ludzi, którzy mogą wam coś opowiedzieć.
Tak, chociaż bardziej bym ujęła, że nie tyle detektywem, co psychoterapeutą. O. Że etnograf przede wszystkim musi umieć słuchać. Mhm. I to jest bardzo ważne, bo to zwłaszcza wśród starszych osób, kiedy wybieram się na rozmowę i mnie interesuje konkretne jakieś zagadnienie, nie da się tak egoistycznie do tego podejść, bo przy tym musi być opowieść o tym, co dla tej osoby jest ważne. Zawsze jest opowieść o wojnie u starszych osób. I stamtąd oczywiście detektywistycznie też możemy wyłapać wiele informacji takich po prostu etnograficznych z mojego zakresu, ale jest w tym mnóstwo emocji, mnóstwo historii, która też czasami nas obciąża, a mimo to z niej właśnie rysuje się pełny obraz danej kultury, danej społeczności.
Mhm. Ludzie chętnie dzielą się swoimi historiami z tobą?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że niemal za każdym razem, kiedy realizuję jakiś większy projekt edukacyjny czy wystawę, staram się, aby towarzyszyły temu wydarzeniu rozmowy i zapisy wideo czy audio, po to właśnie, żeby nie wyczytać tego wyłącznie z książek, a usłyszeć. Mhm. I teraz nawet realizując wystawę Rozkwitanie Tradycji, rzeczywiście z tych wszystkich rozmów, nagrań, które miałam przyjemność realizować z filmowcem Piotrem Zatoniem, wypłynęły cudowne opowieści, każda inna, na temat tego samego zagadnienia, a każda ma zupełnie inną odsłonę, inną emocję w tym i inny wyraz, jak gdyby daje. Więc tak, to jest ważne, aby rozmawiać z ludźmi.
Mhm. A pomysły przychodzą do ciebie same?
Pomysły przychodzą same. W pomysły zawsze obfitowałam, rzeczywiście nie sprawia mi to trudności. Zawsze lekką ręką, jak miałabym, mam o sobie powiedzieć coś pozytywnego, co wiadomo, nie każdemu przychodzi łatwo, to dobrze wiem, mam poczucie własnej wartości, że jestem kreatywna. Gorzej dalej. Realizacja, już to takie urzędowe czasami podejście, gdzie trzeba po prostu krok po kroku zrobić daną pracę, to już jest trudniejsze.
A jak wygląda ten krok po kroku właśnie? Bo jeżeli realizujesz projekt, rozumiem, że robisz to pod szyldem Muzeum Pomorza Środkowego. Czy zdarza się, że są to projekty po prostu Magdy Lesieckiej?
Współpracuję także z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym i powiem szczerze, że to jest też dla mnie miejsce takie mocno inspirujące, gdzie poznaję dużo bardzo aktywnych kobiet, gdzie często wspólnie rodzą się jakieś pomysły, gdzie czasami pomagam im tam realizować, ale też stamtąd przywożę coś dla siebie. Już od dłuższego czasu na przykład roi mi się w głowie pomysł na to, jak pomóc samotnym kobietom mieszkającym na wsi, bo to jest problem ciągle gdzieś tam niewidoczny. Takim kobietom, które pozornie wyglądają na bardzo ułożone, na posiadające normalne życie. Wiem to z doświadczenia własnego i wielu moich koleżanek, że kiedy się zostaje na wsi samej bez mężczyzny, nagle świat wygląda zupełnie inaczej i cały feminizm, który się wywalczało przez lata, można schować do kieszeni.
Znaczy on tam nie dojechał, rozumiem.
On tam nie dojechał i tak, i trzeba wszystko przewartościować. Stąd na przykład chciałabym w tym roku rzeczywiście stworzyć taki projekt, zastanowić się, jak to zrealizować, kobieta w ramach wsi. W takim dosłownym aspekcie, jak rzeczywiście funkcjonujemy w tych szablonowych ramach i jak można sobie wzajemnie pomóc.
A co to znaczy, że on tam nie dojechał? Bo mnie jakby temat teraz zaciekawił też odrobinę. To znaczy, że kobietom tam jest trudniej?
Zdecydowanie trudniej. Uważam, że do dziś dnia mało jest partnerstwa w związkach osób mieszkających na wsi, że zwłaszcza na tych terenach popegeerowskich ciągle bardzo ogromnym problemem jest alkoholizm, nierówny podział prac w gospodarstwach domowych. I w tych tradycyjnie prowadzonych, gdzie jeszcze jest jakaś namiastka gospodarki rolnej, ale także w takich zwykłych po prostu małżeńskich układach jest dużo przemocy, jest dużo pracy fizycznej, której nie ma mieszkając w mieście, bo jednak dom na wsi obliguje do ciągłej pracy. To jest jak ruch w naturze, że tej pracy nigdy nie ubywa. Nie da się do końca nad tym zapanować i ten podział obowiązków jest ciągle niesprawiedliwy.
Czyli, że tam nie ma tak, że jest niedziela, siadamy, jest kawa, ciasto i nie robimy nic.
Myślę, że w wielu domach ta kawa, ciasto w niedzielę jest, kiedy przyjeżdżają goście, owszem. Okay. Natomiast mało która kobieta rzeczywiście w swoim ogrodzie odpoczywa tak, jak powinno się odpoczywać.
No to masz dom na wsi,
mam.
Mówiłaś i rzeczywiście tak jest, że tej pracy jest dużo.
Jest, bo trzeba zapewnić sobie drewno na opał, zwłaszcza jeśli dom nie jest nowoczesny, ekologiczny. Mieszkam w domu z lat 20., 30., który był remontowany, więc rzeczywiście to życie inaczej się układa. Mam pół hektara działki, wspaniale, bo mam swoją przestrzeń, ale też społecznie czuję się zobowiązana, aby zadbać o nią nie tylko dla siebie samej, ale dla krajobrazu w ogóle, wsi. To jest też ważny problem cały czas, że nie mamy tyle czasu, co byśmy chcieli poświęcić i to nie jest tylko kwestia nasza indywidualna, ale to powinien być rzeczywiście problem poruszony do rangi społecznej, jak zorganizować ten czas, jak pomóc ludziom mieszkającym na wsi i od strony takiej psychologicznej i namacalnej, materialnej, żeby te podwórza, podwórka wyglądały bardziej estetycznie.
A to się da według ciebie zrobić?
Małymi krokami wszystko się da,
tak?
Tylko na pewno trzeba do tego szerszej idei, większej myśli i współpracy wielu osób różnych branży.
A nie sądzisz, że problemem będzie samo przekonanie tych kobiet i ich mężczyzn, jeśli oni są do tych zmian?
No, oczywiście.
To będzie chyba najtrudniejsze według mnie.
Nawet myślę sobie, że właśnie wiele kobiet podobnych do mnie, takich i z jakąś feministyczną postawą i aktywnych, które są przeładowane tak naprawdę obowiązkami i tym bogactwem w głowie, że za dużo chcemy, po prostu za dużo od siebie i od innych wymagamy, to my właśnie najczęściej tworzymy też projekty, programy pod nazwą jak być jeszcze bardziej aktywną, czy jak współpracować, jak pomagać. Myślę, że ciągle za mało jest takich programów dla mężczyzn. Jak ich jednak zmieniać i ich podejście? Bo my, tak naprawdę wiele kobiet jest świadomych i wiele kobiet chce zmian, tylko co z tego, że ja marzę o ciągłym samorozwoju i wiem dobrze, jakich zajęć mi brakuje, kiedy nie mam po prostu na nie czasu.
No tak, no bo to też, nie wiem jak to wygląda na tych wsiach, o których mówisz, ale ja to sobie wyobrażam tak, że panowie idą w pole, panie pewnie też, ale w międzyczasie muszą zrobić obiad, śniadanie, obiad, kolację, ogarnąć dzieci, ogarnąć zwierzęta, te, które są przy domu i tak naprawdę robi się wieczór czy późna noc i tego czasu nie ma w ogóle. Tak sobie ja to wyobrażam.
Z małą zmianą jeszcze, że panowie po pracy są pod sklepem, a panie w tym czasie ogarniają
całą resztę. Ostatnia twoja wystawa kwiatowa, na którą namawiamy i zapraszamy, to był pomysł twój też od początku do końca?
Pomysł mój od początku do końca, który zrodził się w 2 dni, kiedy po zapętleniu koła zawodowego wróciłam do młyna zamkowego. Śmieję się, że to rzeczywiście jest koło młyńskie i mojego życia i dosłownie. I w ciągu 2 dni musiałam stworzyć plan zadaniowy, plan także wystaw na przyszły rok, bo taka jest kolej pracy. I wówczas pomyślałam sobie, no to musi być coś bardzo łatwego, coś mi bardzo bliskiego, co po prostu tak ad hoc będę mogła stworzyć. Więc kwiaty. Kwiaty, bo kocham ogród. Mam bardzo dużo kwiatów. Na pewno o kwiaty wokół domu dbam bardziej niż o porządek, o kurz i sterty prania i brudne podłogi. To jest dla mnie zawsze priorytet. I co prawda bywają okresy, jak na przykład w tym roku, że realizując wystawę, mój ogród zarósł chwastami, a czego natura nie dopełniła, to dokonały moje 2 owce, Włóczka i Nitka, które pożarły resztki kwiatów.
Ale czy to masz i tak, owce? Dobrze słyszę, masz
mam
owce?
Owce, tak, mam owce, Nitkę i
zamiast
Włóczkę. Tak, i mam taką tabliczkę przy furtce, przebiegam w 5 sekund, tatę, z 2 narysowanymi, namalowanymi owieczkami. Tak, bo to znowu są ta etnografia od strony praktyki, czyli chciałam poznać tkactwo, chciałam wiedzieć, znać historię przędzalnictwa, ale chciałam to znać tak od podszewki, stąd mam owce, przędę ich wełnę i tkam z tego
szale. Ale
to
musisz też je golić.
Tak, akurat w tym pomagają mi znajomi.
No proszę. Dużo zachodów potrzebują takie owce? Dużo uwagi twojej, może tak? Ja się uśmiecham, drodzy państwo, bo ja sobie wyobrażam Magdalena Lesiecka, etnograf, 2 owce. Nitka i?
Włóczka.
I włóczka, Nitka i Włóczka. Nie wymyśliłby człowiek sam, naprawdę.
Znam stada owiec, gdzie one są po prostu bezimienne i biegają po łące i są bardzo mało wymagającymi zwierzętami. Moje niestety są trochę jak takie właśnie pupilki, psy czy koty.
Znaczy przyjaźnicie się.
Z całą pewnością. Mam je od maleńkiego i każdego wieczoru śpiewałam im, bo lubię śpiewać i lubię śpiewać otwartym głosem, tak zwanym białym, dawne pieśni. One wymagają przestrzeni, więc to właśnie czynię to każdego wieczoru w swym ogrodzie czy na jego krańcu z widokiem na rowokół i zwykle towarzyszą mi owce. Czuję się trochę rzeczywiście.
Ale
taka...
zapraszasz je do domu też, czy one mają swoją przestrzeń?
Ale ze mną mają swoją przestrzeń, ale nie ukrywam, że biegają za mną. Jeśli tylko słyszę, to jest tak jak z psem, który poznaje po warkocie samochodu, że pan, pani wraca i tak jest z nimi. Kiedy ja tylko zatrzaskuję drzwi od samochodu, one już beczą, każda w charakterystyczny sposób. Ja im odpowiadam cześć i one rzeczywiście słyszą, że się witają. Początkowo nawet miałam trudność z utrzymaniem pewnej dyscypliny, bo zdarzało się, że uciekały ze swojego ogrodzenia i w nocy beczały pod moim oknem, stukając łbami dosłownie w szyby.
Na zasadzie wpuść mnie, ja chcę, tak?
Tak.
To jest bardzo urocze. Ale wracając do wystawy, do kwiatów, tu Nitka i Włóczka tak trochę nas wybiły. 13 kobiet zaprosiłaś do tego projektu. Łatwo przyszło ci dobrać je właśnie do tego kwiatowego motywu, do tych kwiatów, które pokazywane są w młynie.
Początkowo myślałam, że to będzie łatwy temat.
No
tak,
właśnie,
bo bliski,
no właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj mówisz, że szybko, blisko, że to się da ogarnąć. No ale ja też jakby z doświadczenia wiem, że znalezienie człowieka, który będzie pasował do tego łatwo, szybko, wcale nie jest takie szybkie i łatwe.
No nie, tym bardziej, że początkowo myślałam o tym, żeby przedstawić te kwiaty w kontekście samego wzornictwa, jakby sztuki ludowej dawnej. I w żaden sposób nie umiałam tego płynnie, dobrze, z taką narracją, jaką mi chodziło, połączyć właśnie z tą współczesną twórczością. Dopiero później jakby dojrzałam do tego, aby to było w kontekście tej kobiecości i wówczas jak gdyby jest zgoda na ten chaos, na to, że tak jak różnorodnych jest tych 13 kobiet, 13 osobowości, tak różnorodne są ich kwiaty. I rzeczywiście ten zaprogramowany, gdyby zaplanowany chaos nagle stanowi mozaikę, stanowi łąkę, taką spójną. Łąka jest zbiorem różnorodnych kwiatów. Nie przeszkadza nam tam odmienność kolorów, barw, form. I to jest cała radość, jak gdyby poznawania łąki. I tu stworzyłam taką łąkę osobliwości, gdzie rzeczywiście możemy przyglądać się różnorodnym elementom, różnorodnym kolorom. To też było bardzo trudne, aby połączyć to w całość.
Aby to było spójne,
aby to nie uderzało właśnie takim chaosem i taką...
Że jest od sasa do lasa, tu dokładnie. Trochę tego, tu trochę tego.
Wydaje mi się, że mimo tego, że i na tej wystawie gości ogródek kwiatowy, fragment, i współczesny żerandol, i włącznie z lampeczkami takimi choinkowymi, przepracowanymi, przerobionymi na kwiatkową taką zawieszkę, jak dla dziecka nad łóżeczkiem, to wszystko jest spójne, bo pokazuje rzeczywiście tę spuściznę, niewyidealizowaną, nie w takiej formie właśnie klarownej, jak z podręcznika etnografii XIX-wiecznej, tylko taką, która żyje, która gdzieś tam została przewartościowana, przemieniona w zupełnie inne, w innych proporcjach i z dodatkiem po prostu nuty tego, kim my dzisiaj jesteśmy współcześnie, nowocześnie.
No to drodzy Państwo, ja namawiam, jeśli nie mieliście okazji, żeby zajrzeć do Młyna Zamkowego, obejrzeć tą wystawę koniecznie. Ona długo?
Do końca stycznia 2023 roku.
Czyli jest czas, zwłaszcza w te jesienno-zimowe wieczory, drodzy Państwo, żeby trochę wiosny w sercu zagościło jeszcze. Etnografem łatwo jest zostać, czy trudno? To jest moje ostatnie pytanie.
Nie wiem. Staram się być dobrym człowiekiem i wykonywać po prostu z pasją swój zawód.
Magdalena Lesiecka, Państwa i moim gościem, Joanna Myrecka-Łotysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
До услышания.